Minister do spraw europejskich Konrad Szymański odpowiadał w Sejmie na zarzuty opozycji w sprawie ustaleń unijnego szczytu dotyczącego wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy.
Podkreślał, że miarą polskiego sukcesu jest to, że nasz kraj jest głównym beneficjentem obu tych źródeł wsparcia. Zgodnie z porozumieniem zawartym w Brukseli, Polska ma otrzymać z Unii ponad 750 miliardów złotych.
Minister Szymański w debacie odniósł się m.in. do problemu cięć w funduszach unijnych, na które wskazywała opozycja. Powiedział, że rząd nie popierał cięć, które dotknęły 22% części grantowej Europejskiego Instrumentu Odbudowy. W przypadku Polski te cięcia dotknęły tylko 3%, podkreślił minister.
Jak dodał, w tym negatywnym trendzie utrzymaliśmy obronę polskich interesów.
Oprócz tego, że zahamowaliśmy falę cięć w stosunku do polskiej pozycji, stworzyliśmy system, który przyniósł nam efekt w postaci w zasadzie podwojenia możliwych transferów w kierunku Polski względem tego, co mieliśmy do czynienia w ostatnich 7 latach 14-20. Więc wydaje mi się, że powinniśmy przynajmniej w tej sprawie zakończyć dyskusję z faktami. Zakończyć dyskusję z cyframi, które są bezwzględne. I myślę, przynajmniej w tej jednej sprawie moglibyśmy uznać wspólnie, że to jest po prostu gigantyczny sukces Mateusza Morawieckiego.
Minister podkreślił też, że Polska podczas negocjacji nie była sama. Odtworzyła koalicję przyjaciół spójności, dzięki czemu cięcia w polityce spójności zostały zablokowane. Także z inicjatywy Warszawy, mówił Szymański, powstała koalicja państw, które skutecznie zablokowały odchudzanie budżetu w części polityki rolnej.
A obecnie w Sejmie trwa debata nad prezydenckim projektem w sprawie świadczeń dla Sybiaków.
Przewiduje on przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych, które mogą wynieść przeszło 13 tysięcy złotych. Pieniądze będą przyznawane proporcjonalnie do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji w Związku Sowieckim.
Za każdy pełny miesiąc okresu podlegania w latach 1939-56 tego rodzaju represji ma przysługiwać 200 zł. Jednak jednorazowe świadczenie nie może wynieść mniej niż 2400 zł.
Wczoraj prezydencki projekt poparła jednomyślnie Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Poseł PiSu Joanna Borowiak dziś wskazywała w Sejmie, że przepisy są ważne ze względów społecznych i godnościowych.
Wielu Sybiraków, którzy przeżyli to piekło na nieludzkiej ziemi, obecnie żyje w bardzo ubogich warunkach. Są to osoby starsze, najczęściej mocno schorowane. Projekt ustawy pana prezydenta Andrzeja Dudy ma na celu symboliczne uznanie krzywd oraz bólu zesłanym i deportowanym do ZSRR, ale także ich rodzin, ich bliskim. Przyjęcie projektowanego rozwiązania podkreśli zasługi Sybiraków. Będzie wsparciem finansowym, ale także będzie próbą zadośćuczynienia osobom zesłanym na Sybir za stracone lata życia.
Z danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wynika, że świadczenia, które będą finansowane z budżetu państwa, może uzyskać około 22 tysięcy osób.
Koalicja Obywatelska krytykuje poprawkę umożliwiającą sfinansowanie wydatków Poczty Polskiej na organizację wyborów prezydenckich 10 maja.
W nocy Sejmowa Komisja Zdrowia wprowadziła ją do projektu ustawy w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią koronawirusa.
Poprawka przewiduje, że wszystkie podmioty, które poniosły koszty związane z przygotowaniem majowych wyborów, które finalnie nie doszły do skutku, mogą wystąpić o rekompensatę. W sumie chodzi o 70 milionów złotych.
Z rozwiązania obok Poczty Polskiej będzie też mogła skorzystać Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Zdaniem Koalicji Obywatelskiej to próba ratowania ministra Jacka Sasina. Zdaniem opozycji zdecydował on bezprawnie o wdruku pakietów wyborczych do kopertowych pseudowyborów, które się nie odbyły.
Poseł PiSu Marek Suski ocenia, że mamy do czynienia z hipokryzją ze strony opozycji.
Odpowiedzialność za to, że wybory się nie odbyły 10, ponosi opozycja, która zablokowała możliwość wyborów, twierdząc, że to będą zabójcze wybory, a później, kiedy wymienili kandydata, normalne wybory w komisjach nie były zabójcze, więc hipokryzja opozycji sięga zenitu.
Po południu ma się odbyć w Sejmie drugie czytanie projektu ustawy w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią koronawirusa.
Szkoły są nieskuteczne w organizacji profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży. Tak wynika z najnowszego raportu NIK.
Izba przypomniała w dokumencie, że zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży. Dotyka on od 50 do 60% uczniów, a główne przyczyny poza zmianami wrodzonymi to złe nawyki.
Tymczasem, jak stwierdził potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, szkoły nie organizują profilaktyki wad postawy u uczniów w sposób kompleksowy, nie współpracują skutecznie z rodzicami, a gminy z reguły nie interesują się tą kwestią.
Prezes NIK-u Marian Banaś mówi, że działania informacyjne i edukacyjne na temat profilaktyki wad postawy prowadzą wszystkie skontrolowane szkoły, ale tylko 40% skontrolowanych gmin. Pomimo tych działań edukacja jest nieskuteczna, wskazuje.
Pielęgniarki szkolne prowadzą co prawda badania przesiewowe, ale szkoły nie zapewniają sobie dostępu do danych dotyczących skali rozpoznanych wad postawy. Taki brak obrazu całości problemu w istotny sposób ogranicza dobór, a tym samym skuteczność ewentualnej profilaktyki. Poza tym nawet rozpoznanie wad postawy u uczniów często nie skutkuje dalszymi działaniami, chociażby zaplanowaniem i organizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej. Na ten rodzaj gimnastyki wydano zaledwie nieco ponad 7% środków przeznaczonych. Szkoły dostosowują meble i sprzęty do wzrostu i wagi uczniów. Jednak w dużej części kontrolerzy stwierdzili uchybienia i nieprawidłowości dotyczące ergonomii stanowisk nauki. Oczekiwane korzyści nie zawsze przynoszą też wydatki na miejsca do pozostawienia podręczników w szkołach.
Po kontroli NIK zalecił ścisłą współpracę organów gmin ze szkołami, podmiotami leczniczymi i rodzicami lub opiekunami dla skuteczniejszej profilaktyki.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.